Stefanie Stanisław Żaryn, rzecznik ministra Kołętora do spraw służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i będzie dłużej dzisiaj niż zwykle z panem rzecznikiem, bo jest kilka ważnych spraw do omówienia. Zacznijmy od najważniejszej, od sytuacji na wschodzie Europy, na sytuacji dookoła Ukrainy. Są różne elementy propagandy Putina. Jest także i taka, która mówi o możliwym ataku na Polskę. Takie się scenariusze w mediach rosyjskich pojawiają. Jak je traktować i jak na nie odpowiadać?
No należy to traktować przede wszystkim jako pewną grę psychologiczną, rodzaj walki informacyjnej. Rzeczywiście pojawił się w ostatnich dniach taki materiał sugerujący czy rozważający różne scenariusze agresywne przeciwko wschodniej flance NATO. No i tutaj jeden z takich scenariuszy był rozważany w związku z Polską. To jest typowa próba zastraszenia Zachodu po to, żeby on nie był w stanie, nie był zainteresowany podejmowaniem jakichkolwiek działań związanych z odpowiedzią na agresję putinowskiej Rosji. Taki wątek związany właśnie z zastraszaniem Zachodu, przekonywaniem, że Zachód może doprowadzić swoją postawą do jakiejś wielkiej apokalipsy o charakterze globalnym, to jest taki stały motyw, który się przejawia w materiałach propagandy rosyjskiej. I w mojej ocenie on ma na celu wymuszenie uległości na Zachodzie, pokazanie, że ta konfrontacyjna, jak twierdzą Rosjanie, postawa Zachodu może doprowadzić do wielkiej, wielkiej wojny i Zachód zostanie rozbity w pył, mówiąc już bardziej kolokwialnie, przez wielką armię rosyjską.
To jeszcze spójrzmy na te elementy przekazu propagandowego. To jest jakaś intensyfikacja? Czy polskie służby obserwują sytuację, że w ramach narastania napięcia na pograniczu rosyjsko-ukraińskim także wzrasta intensyfikacja, czyli częstotliwość przekazów właśnie takich wojskowych przeciwko Polsce?
My widzimy, że Polska jest celem takich działań informacyjnych od wielu lat. Jesteśmy jedną z głównych ofiar tego typu ataków czy gry psychologicznej. Natomiast rzeczą typową, modelową dla działań rosyjskich z ostatnich lat jest uzupełnianie wszelkich działań czy w realnym świecie, czy na szczeblu politycznym, czy takich działań, które są działaniami faktycznymi, są one uzupełniane różnego rodzaju presją właśnie informacyjną czy grą psychologiczną i ta fala takich ataków i presji miękkiej właśnie wzmaga się zawsze, kiedy jakaś sytuacja kryzysowa ma miejsce na wschodzie czy wokół wschodniej flanki NATO. To jest widoczne i przy okazji tej operacji hybrydowej wykorzystującej szlak migracyjny i przy okazji teraz napięć o charakterze stricte wojskowym wokół Ukrainy.
Na ile sytuacja jest groźna? To jeszcze to pytanie podstawowe na początek naszej rozmowy, bo czasami są rozbieżne komunikaty, tak to nazwijmy. Zachód, zwłaszcza Stany, ale też Wielka Brytania mówią bardzo poważnie o możliwości wybuchu wojny. Przez długi czas Kijów mówił, że takie szanse są nieduże, był znacznie bardziej spokojniejszy w tych ocenach. Z czego to wynika? Jaka jest nasza polska autonomiczna ocena? Czy my w ogóle mamy jakieś raporty służb specjalnych, czy my mamy własną analizę? Jeśli tak, to jak ona wygląda?
Mamy do czynienia z sytuacją, która musi być oceniana jako sytuacja niepokojąca albo nawet niebezpieczna. Zdecydowanie działania rosyjskie są działaniami, które mogą doprowadzić, czy mogą dać potencjał rosyjskiej stronie na jakieś konkretne działania o charakterze militarnym przeciwko Ukrainie. Natomiast tu wszystkie decyzje będą zależały od pewnych rachub i analiz politycznych na Kremlu. To od decyzji władz rosyjskich zależy, czy jakaś operacja wojskowa zostanie rozpoczęta. Bowiem musimy mieć również, brać pod uwagę, że to wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy, może być również pewnym testem, może być również pewną grą o charakterze propagandowym, informacyjnym czy hybrydowym po to, żeby sprawdzić, jak sojusz i świat zachodni zareaguje. A zatem nie, być może tutaj działania związane z rosyjską koncentracją wokół Ukrainy to właśnie może być również gra, pewna fasada, która ma osiągać inne cele niż te, które na pierwszy rzut oka podpowiada analiza.
Ale jeżeli tak jest, to taka wojenna gorączka, nawet niektórzy mówią o panice wojennej, ale też wypowiedzi polityków. Nie będę ich cytował, żeby pana rzecznika nie stawiać w nietaktownej sytuacji, ale tego typu przekazy, że wojna tuż, tuż, to może być nieświadome współgranie z Putinem, jakby realizowanie jego zamierzeń i jego planów?
Nie, to nie należy tak tego oceniać. Wojna rzeczywiście jest prawdopodobna i ten scenariusz wojenny, o którym trzeba mówić realistycznie, niestety musimy brać pod uwagę, bowiem liczba sił wojskowych, dodatkowych, które zostały zgromadzone wokół Ukrainy, jest na tyle duża, że pewnego rodzaju operacja militarna przeciwko Ukrainie jest prawdopodobna i możliwa. Natomiast musimy mieć świadomość, że to napięcie wokół Ukrainy również może być jedynie narzędziem czy mechanizmem, który ma wymuszać różnego rodzaju ustępstwa na Zachodzie, może być również sposobem testowania tego, na co świat zachodni będzie w stanie się zdobyć, żeby odpowiedzieć na taką rosnącą agresję rosyjską wobec Ukrainy. Ukrainy, która, przypomnijmy, nie jest państwem członkowskim, jest państwem, które aspiruje do świata natowskiego, aspiruje do świata zachodniego w rozumieniu współpracy z Unią Europejską. Natomiast jest krajem, który wydaje się, że ma w polityce rosyjskiej zostać na nowo zakorzeniony w rosyjskiej strefie wpływów. I tutaj być może ta gra wojskowa jest obliczona na osiągnięcie takiego strategicznie ważnego dla Rosji celu.
Jeszcze zamykając ten temat, pytanie, jaki jest polski udział, na ile polskie służby są gotowe, żeby wspierać Ukrainę, czy w ogóle mają ochotę to robić, jak wygląda ta współpraca między Warszawą a Kijowem na tym polu?
No tutaj mogę się jedynie odwołać do znanych wypowiedzi przedstawicieli pana prezydenta. Pan minister Soloch informował o tym, że rozmowy bilateralne między Polską a Ukrainą trwają, jeżeli chodzi o możliwość realnego wsparcia naszych sojuszników. Relacje między Polską a Ukrainą są relacjami codziennymi i bieżącymi. I tutaj na pewno nie będzie potrzeba żadnych pośrednictw. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i dialogu z naszymi partnerami ukraińskimi i formy tej faktycznego wsparcia w tej sytuacji są negocjowane i rozmawiane.
To teraz zmienimy temat. Przede wszystkim Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych i temat związany z budową muru czy bariery na granicy polsko-białoruskiej. Teraz oczywiście już media i tym samym trochę opinia publiczna nie tak bardzo się interesuje sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, bo i tych prób przekroczeń mniej, ale zanim o barierze, to tej niestabilności, prób przekroczenia notujemy znacznie mniej niż w szczycie tego kryzysu, no ale sytuacje nerwowe się zdarzają. Wczoraj, zdaje się, strona białoruska otworzyła ogień. Nie wiem, czy do naszych funkcjonariuszy, czy w powietrze. Jak ten incydent wyglądał?
No to jest incydent, który się powtarza już od wielu miesięcy. Na widok polskich patroli białoruskie służby od jakiegoś czasu oddają strzały w powietrze. Rzeczywiście jeden z ostatnich dni to szczególne natężenie takich prowokacyjnych zachowań, ale to już wcześniej było notowane i raportowane przez nasze patrole służące przy granicy. Ten etap tego konfliktu rzeczywiście, zgadza się, tutaj nie jest tak spektakularny albo tak natężony, jeżeli chodzi o liczbę prób przekraczania granicy, ale mamy świadomość tego, że ta destabilizująca naszą granicę aktywność będzie kontynuowana, a co więcej, już identyfikujemy pewne zachowania, pewne aktywności, które mają na celu wzmożenie czy doprowadzenie do wzmożenia tego szlaku migracyjnego w najbliższych miesiącach czy w miesiącach, kiedy pogoda będzie bardziej sprzyjająca dla tych cudzoziemców, którzy chcą na Białoruś przylecieć.
Ale to pan mówi o tym, co może być kiedyś z wykorzystaniem migrantów, a padają sugestie, padają także niepokojące pytania, że być może do eskalacji dojdzie już teraz, może jako odprysk konfliktu na Ukrainie, że są stanowiska dowódcy pograniczników białoruskich, że będą strzelać bez ostrzeżenia do polskich strażników granicznych, że jakby ta temperatura już nie migracyjna, ale taka czysto, czy musi być wojenna, gdzie to już nie migranci, tylko sami funkcjonariusze Łukaszenki będą podejmować działania, jakby to narastało w ostatnich dniach. To prawda czy nieprawda?
W ostatnich dniach na pewno możemy powiedzieć, że zanotowaliśmy pewne zjawisko, którego nie widać było w roku 2021, kiedy to dosyć duże operacje prowokacyjne prowadzą same białoruskie służby, które podejmują w ostatnich tygodniach również takie próby ataku na polską granicę, chociaż właściwie no to bardziej chodzi o atakowanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, obrzucanie ich kamieniami czy petardami. I tu Straż Graniczna informowała kilkakrotnie, że takie działania podejmowały same białoruskie służby już bez asysty czy bez wsparcia, wspierania cudzoziemców w tym zakresie. A zatem możemy mówić, że funkcjonariusze białoruscy są zainteresowani faktycznym eskalowaniem tego napięcia i sytuacji. To, na co chciałbym jednak zwrócić uwagę, to również na to, że sama taka wypowiedź szefa białoruskich pograniczników może być elementem eskalowania sytuacji, może być próbą wywołania reakcji nerwowych po polskiej stronie po to, żeby później dyskontować takie zdarzenia w warstwie propagandowej. A zatem tutaj mowa o różnego rodzaju sposobach działania, oddziaływania, które mają eskalować czy utrzymywać stałe napięcie na naszej granicy.
Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, gościem Popołudnia Wnet. Remedium, przynajmniej częściowym, na ten kryzys, na to zagrożenie migracyjne ze strony Łukaszenki i jego reżimu miała być bariera, miał być płot. Zdaje się, że te prace chyba z lekkim opóźnieniem, o ile dobrze notuję to, z opóźnieniem dwutygodniowym, ale w końcu ruszyły. Jak to wygląda? Ile już postawiono tego płotu?
Prace ruszyły kilkanaście dni temu. Pierwszy etap to kwestia przygotowania odpowiednich dróg dojazdowych dla sprzętu. Pamiętajmy, że to są tereny, w których jeżdżą zupełnie inne pojazdy na co dzień, także tam sprzęt musiał przyjechać. Rozpoczynamy budowę w kilku odcinkach. Na kilku odcinkach naraz sprzęt i firmy budowlane już są na miejscu. Z tego co wiem, jutro jest zapowiedziana wizyta również mediów na granicy po to, żeby zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Także wszystko, jakie etapy formalne czy teoretycznego przygotowania tej budowy już za nami. Teraz czekamy na szybkie prace, szybkie tempo stawiania tych elementów tej zapory. No i zgodnie z planami w połowie 2022 roku ta bariera powinna już funkcjonować i chronić naszą granicę.
To teraz przejdźmy do polityki wewnętrznej. Program Pegasus to jest hasło polityczne, być może najgorętsze, może inflacja i pandemia są jeszcze bardziej gorące. Opozycja domaga się komisji śledczej w tej sprawie. Dzisiaj gościem Popołudnia Wnet był Michał Kołodziejczak, który twierdzi, że jego telefon był zhakowany w roku 19, że był posłuchiwany, inwigilowany. Czy my wiemy, czy pan wie, ile osób było inwigilowanych za pomocą programu Pegasus?
Szanowni Państwo, nigdy polskie służby nie informowały o tym, czy jakiś program opisywany w mediach jest wykorzystywany do pracy o charakterze kontroli operacyjnej, czy też nie jest wykorzystywany. Taka logika jest również stosowana przez nas. Nie jesteśmy w stanie się odnosić do doniesień medialnych dotyczących tego, czy dana osoba była, czy nie była kontrolowana na tej bazie kontroli operacyjnej. Nie informujemy również, czy jakieś konkretne metody pracy operacyjnej są stosowane w Polsce. To, co ja powtarzam i to, co mogę również powtórzyć, to to, że cały system kontroli sądowej nad działaniami operacyjnymi służb specjalnych czy policyjnych funkcjonuje w Polsce, jest realny i wszystkie działania o charakterze kontroli operacyjnej są prowadzone tylko w tych przypadkach, kiedy są, które są uzasadnione prawnie, uzasadnione merytorycznie i mają zgodę sądu.
A jakie to są przypadki? Bo często mówiono, że Pegasus ma nas chronić przed terrorystami na przykład, a chronił nas chyba nie tylko przed terrorystami, ale także przed innymi osobami, które dokonywały przestępstw.
Katalog różnego rodzaju działań czy obszarów działań, które są dostępne dla służb w czasie prowadzenia kontroli operacyjnej, jest jasny i opracowany przez stosowną ustawę, która wyszła z parlamentu w 2016 roku. W ramach kontroli operacyjnej każda służba stosująca te przepisy po zgodzie sądu ma prawo do pozyskiwania różnego rodzaju danych dotyczących osoby kontrolowanej, danych związanych m.in. z przesyłkami pocztowymi, z materiałami audio, wideo z miejsc innych niż miejsca publiczne, z pozyskiwaniem danych związanych z treścią rozmów prowadzonych przez sieci telekomunikacyjne, ale też innymi metodami. Także ten katalog jest katalogiem jasnym, czytelnym, opracowanym i znanym wszystkim, którzy będą chcieli zajrzeć do ustaw dotyczących pracy policji czy innej uprawnionej do tego służby. A zatem mówimy o działaniach, które są enumeratywnie wymienione, są stosowane w Polsce, tak jak w wielu, a właściwie większości innych krajów. I tu nie ma żadnej wątpliwości. Każde państwo, które chce ścigać przestępczość, rozpracowywać przestępczość, musi stosować tego typu mechanizmy działania.
A czy Krzysztof Brejza, senator opozycji, albo Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, łapią się w tej enumeratywnej liście, czy nie? Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, nie jestem w stanie brać udziału w takich rozmowach, które dotyczą tego, czy dana osoba była poddana kontroli operacyjnej, czy nie była. Jak tłumaczyłem już kilkakrotnie i zajmowałem takie stanowisko, jest to sprawa, która podlega kontroli sądowej i to sądy są władne do tego, żeby oceniać, czy dane wnioski o kontrolę operacyjną są uzasadnione, czy nie. Ale publiczna dyskusja na temat tego, czy dana osoba była objęta takimi wnioskami, czy nie, jest po prostu niemożliwa.
To jest duża rozmowa. Pan był kiedyś dziennikarzem, więc też teraz rozumiem w roli rzecznika. Trzeba zupełnie inaczej trzymać się komunikatów, które padają. Ale zastanawiam się, na ile nie niepokoi pana, że to jednak jest jakiś konflikt między wolnościami obywatelskimi, a tym bezpieczeństwem. I na ile jesteśmy gotowi poświęcić własną wolność dla bezpieczeństwa właśnie.
Szanowni Państwo, mówimy o działalności, która jest związana z zbieraniem pewnych informacji po to, żeby weryfikować, czy sygnały dotyczące możliwych działań sprzecznych z prawem są prawdziwe czy nieprawdziwe. I co do zasady zgadzam się, że jest to ingerencja w prywatność. Natomiast mamy do czynienia z takim systemem prawnym, który daje prawo do takiej ingerencji uprawnionym do tego instytucjom wymienionym w przepisach prawa. To jest standardowa procedura, standardowy system, który funkcjonuje w wielu, a właściwie w większości zapewne państw obecnie i to również oczywiście państw demokratycznych, bowiem takie państwa muszą mieć realne możliwości działania na rzecz rozpracowywania mechanizmów przestępczych, grup przestępczych. To jest coś, na co, co musimy traktować jako kwestie strategiczne dla każdego państwa. Państwo musi mieć narzędzia, żeby prowadzić tego typu mechanizmy, jak mechanizmy kontroli operacyjnej. I jak tłumaczę i powtarzam, w Polsce ten system jest związany z jasną kontrolą uprzednią sądu, a później kontrolą następczą. Ten system związany z działalnością operacyjną i kontrolą operacyjną w Polsce jest systemem o wszystkich, spełniającym wszystkie standardy, jeżeli chodzi o kontrolę w tym zakresie.
To jeszcze ostatnie pytanie o kontrolę następczą. Jeżeli będzie komisja śledcza, to czy przedstawiciele służb będą się na niej pojawiać?
Nie chciałbym uprzedzać faktów. Zobaczymy, jak rozumiem, kalendarz sejmowy. Być może w najbliższych dniach dojdzie do jakiejś decyzji na forum polskiego Sejmu. Nie chciałbym przed tą decyzją zabierać i komentować tej sprawy. Zobaczymy, co zdecydują posłowie. Dzisiaj pan minister Mariusz Kamiński skierował do senackiej komisji z kolei nadzwyczajnej swoje pismo, w którym tłumaczy, dlaczego o metodach i sposobach kontroli pracy operacyjnej nie powinniśmy rozmawiać publicznie, dlaczego taka dywagowanie na temat form i metod pracy operacyjnej może mieć złe skutki dla państwa. Zachęcam wszystkich, żeby sobie sami wyrobili zdanie w tej sprawie i przeczytali to wystąpienie pana ministra Kamińskiego. Wydaje się, że część tych argumentów może być również adresowana do tych osób, które rozważają powołanie komisji śledczej.
Powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. To była długa rozmowa, ale tematów się nazbierało i to tematów ważnych i bardzo ważnych.